rozmawiania, czy ja dobrze myślę, czy czuję, czy niedobrze. I wiem, że to nie jest takie łatwe, choć teoretycznie zawsze powiem, no to porozmawiaj. To trzeba porozmawiać. Tak wiemy, gorzej to zrobić. Więc rozmowa z drugą osobą, czy ja dobrze odczuwam. Rozmowa prędzej czy później, znaczy w rozmowie najważniejsze będzie słuchanie. Jeżeli rozmowa służy mi do zakomunikowania tego, co ja wiem, że ty czujesz, no to ci niewiele da, tylko pytanie, co ty rzeczywiście czujesz i czy ja się mylę, czy nie. Więc podstawą rozmowy to jest słuchanie. Każdy dialog to jest słuchanie, bo my znamy dialogi, które są przepychanką nawzajem, czy szukaniem kontrargumentów. Czasami dialog z drugą osobą rozumiemy jako dzielenie pewnej całości, przy czym im ty więcej zdobędziesz dla siebie, tym ja mniej mam dla siebie. Jakby im ja bardziej zyskuję, to ty tracisz. Trochę jak podzielenie pewnej całości, nie wiem, jakiegoś tortu, ciastka. No to te widełki, no nie da się, jak najlepiej 50 na 50, no to tyle, co można tak obopólnie. Ale co to za radość 50% mieć z tego, co chciałem? To jest zawsze porażka, więc jeżeli tak traktujemy jakieś spory, czy rozmowy, czy dążenie do kompromisów, kolejna rzecz taka, tak to się łatwo mówi, szukanie kompromisów, złotych środków, czasami to najgłupsze rozwiązanie, przepraszam za najmniej mądre rozwiązanie, kompromis czy złoty środek, to przecież znamy z życia różne sytuacje, jeżeli niech już to będzie takie coś, że ty chcesz jechać na przykład nad morze, ja chcę jechać w góry, poszukamy złotego środka, padnie na Warszawę i tam spędzimy całe wakacje. Ale znaleźliśmy kompromis, połowę, to nawet 50 na 50 nie ma, to jest, nikt nie ma tego, co chciał, więc nie zawsze kompromis jest czymś dobrym, a teraz pomyślmy sobie, nie wiem, czy kupimy tu dom, czy tu, po połowie, pomalujemy na taki czy taki kolor. To różne komedie mogą powstać, albo dramaty. Jakby nigdy to nie będzie to, więc dialog czasami między nami przeradza się właśnie w formę takiego dążenia do tego udowodnienia, że ja mam rację. Ale wtedy niewiele mi to da. Bo nawet jeżeli przekonam cię, że ja mam rację, to moja wiedza się nie zwiększy i nie poznam, jak jest rzeczywiście. Tylko jakby jest element sukcesu. I tyle. Jeżeli chcę poznać prawdę, to dużo mądrzej zapytać, a co ty sądzisz, bo wtedy mogę więcej wiedzieć. Najwyżej wybiorę znowu swój punkt widzenia, bo uznam za słuszniejszy, ale przynajmniej rozumiem więcej. Więc do dialogu jest potrzebne słuchanie. Wtedy można z dialogu wyciągnąć coś takiego, że dwie osoby mają 100%, bo zrozumieliśmy, o co nam tak naprawdę chodzi, a nie o to, co nam się wydaje, że się kłóciliśmy. To na spotkaniach małżeńskich, ja to podaję na rekolekcjach jako przykład, bo sam to kiedyś usłyszałem na kursie negocjacji. Taki przykład, który wszędzie jest w takich negocjacyjnych kursach powielany, powtarzany w trochę różnych kombinacjach, ale on moim zdaniem dużo pokazuje, dlatego też go powiem, bo ja go często lubię używać, że dialog czym może być, że dialog może być właśnie zamiast tego dzielenia, tego tortu, gdzie te widełki są zawsze czymś kosztem, może być 100% dla dwóch osób. I to jest podawane na takiej bardzo symbolicznej, trochę anegdotycznej sytuacji, że są dwie pomarańcze i dwie siostry. Obydwie potrzebują dwóch pomarańczy. No, nie wystarcza im jedna, potrzebują dwóch. Kłócą się, nie są w stanie dojść do porozumienia. No ostatecznie no, to, co najlepsze mogą wymyślić, to właśnie złoty środek, kompromis. No to każda po jednej pomarańczy. Jedna obiera skórki i wyrzuca i bierze miąższ, bo jej chodziło o sok, druga obiera i bierze skórki do ciasta, miąższ wyrzuca, bo chciała tylko skórki do ciasta. Coś innego chciały z tych pomarańczy. Gdyby się dogadały, miałyby 100%. Jedna miała skórki z dwóch pomarańczy, druga miała miąższ, sok z dwóch pomarańczy. Ale zapomniały, o co walczą, tylko walczyły o pomarańcze. Zapomniało to, co tak naprawdę, o co im chodzi. I w kłótniach też często tak jest, to dobrze wiemy. Ja już zapominam w zasadzie o co mi chodzi. Ja teraz muszę tylko wygrać. Ja teraz muszę ciebie pokonać. Więc do tego, żebym więcej zrozumiał i wiedział i był z tego zadowolony, bo przyjemnie mieć 100% tego, co chciałem, niż w najlepszym układzie 50, albo inaczej z poczuciem, że Ciebie skrzywdziłem, to może być więcej, to lepiej tak, ale tutaj potrzebne jest słuchanie, wzajemne zrozumienie. Zrozumienie, a nie po prostu wypowiedzenie dwóch monologów. Jeżeli ja zrozumiem, czego Ty chcesz, Ty zrozumiesz, czego ja chcę, to być może się okaże, że znajdziemy wspólne miejsce i wtedy to nie musi być Warszawa na spędzenie wakacji, a może być miejsce, gdzie są i góry, i morze, bo akurat widać, to chcieliśmy połączyć. Ja sobie pochodzę z plecakiem, Ty się poopalasz. W przypadku Boga z tym dialogiem trochę jest trudniej, bo no, wiadomo, nie jest to taka, można modlitwę nazywać rozmową, jest coś na rzecz, ale no, nie oszukujmy się, to nie jest taka rozmowa, ja nie słyszę, co Bóg odpowiada. A jak zacznę za bardzo słyszeć, to mnie w szpitalu zamkną, więc to jest specyficzna rozmowa z Bogiem i oczywiście nie mówię, że ta modlitwa nie jest rozmową, ale zauważmy, że rzadko słyszę odpowiedź tak jak w takiej, w cudzysłowie, normalnej rozmowie. Więc ten dialog z Bogiem też jest trudny i trzeba wiedzieć, gdzie go usłyszeć. Gdzie usłyszeć to, co Bóg chce mi powiedzieć. Czasem przez innego człowieka, czasami przez mój umysł, rozum, przez moją wolę, przez to, czego ja chcę, przez moje uczucia czasami. Czasem przez Pismo Święte, przez modlitwę. W wyjątkowych sytuacjach, ale to się bardzo rzadko zdarza i nie warto na tym polegać, to przez jakieś objawienie coś mogę usłyszeć, ale to się rzadko zdarza, Bóg nie chce tą drogą. Zwłaszcza, że tak jak wiemy z życia, potem rozgraniczenie między chorobą psychiczną a objawieniem jest naprawdę czasami trudne. I nawet dla samej osoby. Ktoś może nie wiedzieć w zasadzie, co to za głos słyszy. Czy to trzeba się leczyć, czy to jest głos od Boga. Dlatego Bóg jakby nie chce nas tak w takiej sytuacji stawiać i rzadko takie rzeczy z Jego strony się dzieją. Więc ta rozmowa z Bogiem będzie jakby tu trudna pod tym względem. Ale można i przecież Bóg cały czas Pismo Święte czytamy i słyszymy, że Bóg mówi słuchaj Izraelu. Oni swoje, a on słucha Izraelu. I cały czas. To dużo musiał im powtarzać i po dzisiaj musi. Jezus też cały czas mówi, kto ma uszy, niech słucha. To nie była oczywista rzecz. No. Macie uszy, słuchajmy. A widać, nie bardzo to szło i faryzeusze go słyszeli tak jak chcieli. Kolejna rzecz, właśnie to słuchanie może być wybiórcze. Mogę słuchać Ciebie tylko w jakimś celu. Słucham Ciebie, bo chcę Ciebie zaatakować. Faryzeusze słuchali Jezusa bardzo, bardzo uważnie. My tak Go nie słuchamy na Ewangelii w niedzielę jak faryzeusze. Każde słowo. Więcej rozumieli nawet, co chcę powiedzieć, bo dokładnie wiedzieli, w których miejscach On coś dotyka, czegoś ważnego. My czasami przesłuchamy jedną Ewangelię, drugą, trzecią, nawet nie zauważymy, że tam coś było szokującego. Oni precyzyjnie wiedzieli, tylko słuchali w innym celu i dlatego nie usłyszeli tego, co powinni, a tylko to, co chcieli. Więc w naszym słuchaniu my naprawdę często, to co mówiłem w tym pierwszym przypoznawaniu, często potwierdzamy to, co sądzimy, i nikt nas nie jest w stanie przekonać. I tutaj też może być, że słucham Ciebie w taki sposób, żeby mi to się potwierdziło, co ja myślę. I da się. Da się. Mogę potwierdzać całe życie. Tak samo z wiarą. Może mi dziesiątki ludzi mi pokazywać, że źle wierzę, niemądrze, pokazywać mi cytaty z Pisma Świętego. Ja zawsze mogę powiedzieć, że mnie to nie przekonuje, ja myślę inaczej. I pokazać inny fragment Pisma Świętego i wybrnąć. Kolejnym takim momentem, bo już mówiłem o uczuciach, o rozumie, o poznawaniu, kolejny taki moment w miłości, w wierze, to będzie wola. Kolejna władza umysłowa. Wola, jakieś pragnienie, to do czego dąży. Gdybyśmy nie mieli grzechu pierwotnego w sobie, to by było to wszystko takie ładnie uporządkowane. Czyli widzę coś, wiem, że to jest dobre i nie popełniam błędu. Rzeczywiście to jest dla mnie dobre. Jeżeli jest dobre, od razu chcę tego. I jeszcze w dodatku uczucia są przyjemne, bo jeżeli to jest dobre, no to już jest mi przyjemnie na samą myśl, że to będzie dla mnie dobre. I to by było wszystko w jednym nurcie. Uczucie, wola, rozum. A po grzechu pierworodnym każdy sobie skacze swoje odrębne sinusoidy, czy jak to, czy różne skoki. I to się czasami spotyka razem. przy tych wszystkich przeplataniach są momenty i czasami rzeczywiście robię coś, co wiem, że jest dobre, chcę tego, cieszę się tym, a często zupełnie inaczej. Wiem, że to jest dobre, ale mi się nie chce, robię to wbrew sobie. Czasem się pomyliłem, to nie było dla mnie dobre, ale myślałem. Czasem nie robię tego, co jest dobre, czasem robię coś, co jest złe i wiem o tym, że jest złe, a mimo wszystko mam ochotę, bo jest przyjemne. To w nas trochę się pogubiło i można powiedzieć, że nic łatwiejszego do udowodnienia niż grzech pierworodny. To widać już w piaskownicy u dzieci. Pod tym względem właśnie jesteśmy trochę rozbiegani, więc i nasza wola będzie nam dużo podpowiadała dobrych rzeczy, ale często się będzie myliła. Tak jak nie możemy w pełni na samych uczuciach polegać, bo jak widzimy są różne, tak samo nie możemy w pełni tylko i wyłącznie na rozumie, bo można się pomylić. Jak mówiłem, podlegamy też różnym błędom poznania, aczkolwiek to jest najpewniejsza rzecz z tych wszystkich. Ale jakby znowu sam rozum może się pogubić, jeżeli czasem wola coś podpowie lepiej, czy uczucie. No i wola, na niej też tak w pełni się nie możemy oprzeć, bo nie zawsze ona idzie tam, gdzie powinna. Taką podstawową naszą wolą, pragnieniem powinno być, święty Tomasz z Akwinu mówi, dążenie do szczęścia, że każdy z nas tak jest stworzony, że powinien pragnąć swojego szczęścia. Ale znamy też różne, i teoretycznie to działa, w większości chyba rzeczywiście, ale na przykład znamy teraz chorobę naszych czasów, depresja. Człowiek chyba już nawet swojego szczęścia nie pragnie. Wszelkie uczucia się jakby, znaczy wszelkie pragnienia są do tego stopnia jakoś przytępione, że nawet trudno takiemu człowiekowi powiedzieć, że pragnie swojego szczęścia. Koszmarna sytuacja oczywiście, ale też ta osoba na woli nie może polegać tak w pełni. Czasem moja wola, też nie mogę na niej polegać, dlatego że zostałem nauczony pewnych rzeczy w dzieciństwie przez przyjaciół, w środowisku, w jakim byłem, one nie są dobre. A się nauczyłem je lubić, czy jakby ciągnie mnie do nich. Więc wola może być w jakiś sposób zniekształcona nasza przez nasze doświadczenie. I zaraz jak w małżeństwie się spotkają dwie takie wole, każda z innego środowiska, to też to może zgrzytać, że może się okazać, że zupełnie nie rozumiem, jak ty możesz tego chcieć. A ty nie rozumiesz, jak ja mogę chcieć innej rzeczy. Tu jakby sam rozum nie zawsze mi to od razu wyjaśnia, a ty chcesz, no bo chcesz, a ja chcę, no bo to tak po kobiecem, bo tak. Poza tym dążeniem do szczęścia takim podstawowym, warto coś zobaczyć, że są u nas znowu bardzo upraszczając, ale dwa rodzaje takiego pragnienia. Jedno to jest coś, co to Lewinas to rozróżnił. Potrzeba, a drugie pragnienie. Że potrzeba to jest coś, no, chce mi się na przykład jeść, zjadłem, potrzeba zaspokojona, do pewnego czasu to działa, znowu zrodzi się potrzeba, znowu zjem, znowu działa. Oczywiście ona może być zniekształcona trochę, już jestem najedzona, jeszcze jem, ale to ile można w tym momencie, jakby potrzeba jest zaspokojona jednak i już więcej nie można, do czasu, kiedy znowu się pojawi. Jakby jest potrzeba i teraz tak, wiem, co ją zaspokaja, bo wiem, że mi się chce jeść, a nie iść na spacer i da się ją zaspokoić, także ona może się wyłączyć. Więc potrzeby są łatwiejsze w pewien sposób. Jak nas mówi, że jest w nas jeszcze coś takiego dużo trudniejszego do uchwycenia, jak pragnienie, które rodzi się we mnie jakaś tęsknota, pragnienie. W zasadzie nie wiem do końca, co to jest, czego ja pragnę i jeszcze w dodatku nie wiem, co to może zaspokoić. I Lewinas podpowiada, że to jest w nas pragnienie Boga, które Bóg nam dał po to, żebyśmy się, tu upraszczając, tak mówię, żebyśmy na tym świecie nie poprzestali, żebyśmy nigdy nie byli w pełni zaspokojeni, bo wtedy zapomnimy o Bogu. Wszystko będziemy mieli tutaj na świecie i zapomnimy, że jest coś więcej. Więc dał nam takie pragnienie, które nas cały czas wypycha w nieskończoność. Mogę mieć wszystko, kochające osoby obok, pieniądze, wszystko to, co ktoś chce i uważa za ważne rzeczy, a mimo wszystko coś mnie wyrywa dalej. Mogę siedzieć przy ukochanej osobie, jestem szczęśliwa, a jest we mnie tęsknota jakaś, nie wiem za czym. I właśnie to nazywa tęsknotą do Boga, pragnieniem Boga, które oczywiście nie jest tak wprost powiedziane, że to jest do Boga, tylko właśnie pragnę czegoś niezaspokojonego. To pragnienie zawsze będzie niezaspokojone i powinno takie być, bo taki jest jego sens. I nie będzie tak jak z tą potrzebą, że da się ją wyłączyć i koniec. To pragnienie właśnie ma dążyć dalej. Więc w naszej miłości też warto na to się zgodzić, bo czasami taki błąd, który popełniamy, to to, że skoro ty mnie kochasz, to powinnaś zaspokoić wszystkie moje potrzeby emocjonalne. Jeżeli nie zaspokajasz, to widać, mnie za mało kochasz, albo między nami jest coś nie tak, nie pasujemy do siebie, czy poszukam gdzieś indziej. Czasami w małżeństwie, na początku, nie wiem, w przyjaźni było wszystko dobrze, a po chwili już się okazuje, że no, jestem z tobą, kiedyś odczuwałem tylko radość, a teraz siedzę przy tobie, a coś we mnie płacze, czy coś we mnie się jakoś wyrywa dalej. I mogę mieć poczucie, że to jest twoja wina. Więc wiara też nas uczy, że to nie jest wina drugiej osoby, że jestem niezaspokojony. Dobrze, że jestem. Druga osoba jest ze mną, ona zaspokaja dużo moich potrzeb. Może ja mogę jej zaspokajać różne potrzeby, ale nie zaspokoimy wszystkich, na szczęście. Bo byśmy obydwoje zapomnieli o Bogu szybko. Byśmy mieli tylko siebie i zapomnieli, że w zasadzie wszystko mam od Niego, a wtedy mniej sobie dajemy, bo ja daję to, co mam, a skąd wezmę. Jeżeli czerpię od Boga, to mogę Ci więcej dać. A tu już nie chcę od Boga czerpać, bo już wydaje mi się, że już wszystko mam. W pewnym momencie przestaję Ci dawać. Więc to by szybko też jakoś spłuciło naszą miłość. Więc dobry jest ten niedosyt. Bo siedzę przy Tobie, a chcę jednak czegoś więcej. I to nie jest naszym wrogiem, bo czasami może tak być. No bo w zasadzie, skoro Ciebie kocham, chciałbym zaspokoić Twoje potrzeby. No jest taka potrzeba. No chciałbym, żebyś nie była przy mnie smutna. Ale jesteś. Jakby dobrze się na to zgodzić, że tak będzie, że nie mogę wejść w miejsce Boga. Bo czasami chcę się tu wyrzucić Boga i zapomnieć i w zasadzie my jesteśmy dla siebie wszystkim. Jeszcze się wydaje, że Bóg jest intruzem, skoro chce być na pierwszym miejscu. No przecież Ty jesteś dla mnie na pierwszym miejscu, Bóg trochę dalej. To zawsze prędzej czy później to Ty stracisz. Ja, Ty, my stracimy. Bóg, jeżeli chce być na pierwszym miejscu, po to, żeby więcej dać, po to, żeby dwoje ludzi mocniej siebie pokochało. To niezaspokojenie w miłości będzie obecne i ono w wierze też będzie obecne. To nas czasami zniechęca, że już tyle czasu się modliliśmy, tyle lat wierzymy w Boga, ciągły ten niedosyt, ciągłe jakieś pragnienie, ciągle mi smutno w tej kaplicy, ciągle chciałbym więcej. Tak się wydaje, że to może to nie działa, może gdzie indziej poszukać. Dobrze, że tak jest. Wspaniałą modlitwą jest ta, po której wychodzę i chciałbym więcej. To znaczy, że to była rzeczywiście modlitwa i spotkanie z Bogiem. Jeżeli po modlitwie mam poczucie, że to była tak niezwykła modlitwa, jaki ja byłem wspaniały. Szkoda, że mnie nie nagrywali do procesu kanonizacyjnego, potem jak znalazł. I taki skupiony na Bogu. To ja w zasadzie o sobie myślę. To znaczy, że całą modlitwę ja się zastanawiałem, jaki ja jestem, tak siebie oglądałem cały czas, jak ładnie się modlę, a łezka poleciała tam. W modlitwie, jeżeli mam takie poczucie zaspokojenia, znaczy, że nie wiem, co to znaczy się modlić. I w tej modlitwie myślałem tylko o sobie. I to samo w małżeństwie, w miłości. Jeżeli mam wrażenie, że już Ciebie kocham i daję Ci wszystko, co trzeba, nie powinnaś więcej oczekiwać, nie powinieneś, to znaczy, że nie wiem, o co tu chodzi. To musi być poczucie niedosytu. Chciałbym więcej, właśnie to pragnienie. Chciałbym do Boga bliżej i dzięki temu Tobie więcej dać od Boga. Cały czas ten niedosyt. I on w modlitwie będzie i dobrze, że jest. Więc na modlitwie nie oczekujmy takiego spełnienia, że poczujemy się błogo, uniesiemy się nad ziemią, taka ekstaza, rozkosz. Czasem święci to dostawali, jak już w cudzysłowie zasłużyli. Ale to jest ryzykowny dar, bo inaczej, gdyby Bóg nam to za szybko dawał, za wcześnie, czy wszystkim, to zauważcie, po co byśmy szli na modlitwę? Trochę jak po narkotyk. Idę, bo jest mi przyjemnie. W zasadzie dla kogo ja tam idę? Bo jest mi przyjemnie. To samo co w miłości. Gdybym ja z Tobą się spotkał tylko dlatego, że jest mi przyjemnie, to tak naprawdę czy ja idę do Ciebie, czy idę dla swojej przyjemności? W sumie nieważne, co Ty masz w sobie, co czujesz, co chcesz, poczekaj, bo mi jest przy Tobie przyjemnie. O! Dobra, to już wystarczy. I odchodzę, bo już zaspokoiłem potrzebę, było mi przyjemnie. I tak samo z Bogiem. Wtedy łatwo by było tak, żebyśmy szybko Go zaczęli tak traktować. Więc dlatego na ogół nie daję takich darów i na ogół czujemy się oskle na modlitwie. Oczywiście same uczucia, które są różne, będą podpowiadały, że raz przyjdę na modlitwie, będę się śmiał i cieszył, a raz będę płakał. I tak, to w większości wynika to z uczuć. Więc by dobrze zobaczyć, przyjrzeć się swojemu życiu modlitwy, że ważne, że ja chcę się modlić. A już mniej istotne, co ja na tej modlitwie czuję, co się ze mną działo. I to nie jest przyjemne, oczywiście, bo chcielibyśmy mieć poczucie też tutaj takiego spełnionego zadania, wykonania dobrego. Zwłaszcza my mężczyźni pewnie lubimy wykonać dobrze zadanie solidne, odtąd dotąd zamknąć, zrobiłem to na tej modlitwie, to ja nie wiem, co robić. I zauważcie, że wszyscy trochę wpadamy w taką pułapkę i na przykład tutaj są pewne takie... To nie musi być wprost wypaczenie, trochę się bałem tego słowa, ale to może pójść w tym kierunku, że ponieważ jest ten niedosyt, nie wiem, co na tej modlitwie zrobić, to łatwo zacząć sobie wyznaczać zadanie. To zmówię różaniec. I znowu, nie chcę tu wejść teraz w polemikę, że różaniec jest czymś złym, ale w tym kontekście rozumiem, o co chodzi. I zrobiłem, odliczyłem, pomodliłem się różańcem. Jeszcze zostało mi 10 minut, to może jeszcze ze 20, albo inną modlitwę, albo litanie. Czasem jest takie chęć zapełnienia modlitwy konkretnymi dziełami, bo wtedy mam poczucie spełnione. Dzisiaj odmówiłem 10 litanii, 2 różańce. To jest dzień. Tylko gorzej jutro, bo jutro muszę to samo, albo jeszcze jedną więcej. W tym momencie nie dam rady, trochę muszę odpuścić, ale tak. I niestety w życiu wiary tak czasami jest, że ktoś uważa, że wiara to jest modlitwa, spełnianie tych samych rzeczy cały czas tak samo i jakby zaliczanie pewnych rzeczy. A jeszcze wtedy się łatwo wpada, to też znamy dobrze, w takie poczucie, niezły jestem. Panie Boże, proszę, tamten ząb zobacz, pod sklepem stoi, pije, a ja 2 różańce dzisiaj. Rozumiesz, ja nic nie sugeruję, ale jakbyś kiedyś coś planował, no to trochę wtedy niestety mamy wrażenie, że możemy zasłużyć na Bożą miłość. Mamy poczucie, że no tyle wypracowaliśmy, no ja się ładnie modlę, staram się, więc w zasadzie mi się należy to, że Bóg mnie pokochał, przynajmniej trochę. Niestety to jeszcze nie jest najgorsza rzecz, ale przykrą rzeczą jest to, która się później zadzieje, jeżeli tak podchodzę, że mogę zasłużyć, wypracować, to jest to, że potem więcej od Boga nie wezmę, tylko tyle, ile zapracowałem. Potem nie dostrzegam tego, że On mi daje za nic, bo jestem, po prostu mnie kocha. I wtedy mam poczucie, Bóg mi chce dzisiaj dać więcej. Nie, Panie Boże, dzisiaj nie zasłużyłem. Nie, dzisiaj wybacz, dzisiaj nie byłem skupiony, a dzisiaj tylko odmówiłem 10 różańca zamiast 2, więc dzisiaj, a Pan chciał mi dać całego siebie. Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj, Panie Boże, nie. Dzisiaj nie zasługuję. Bardzo łatwo może się zrobić coś takiego, że mniej od Boga bierzemy, niż nam chce dać. Bo bierzemy tyle, ile wypracowaliśmy. A zawsze to będzie śmiesznie mało. Więc wtedy też rodzi się brak poczucia wdzięczności, bo w sumie za co mam być wdzięczny, jak dostaję tyle, ile zasłużyłem, to trochę jak dostaję wynagrodzenie. Tyle zapracowałem, tyle dostałem. Czy jestem wdzięczny, że mi to wypłacono? Biorę, co mi się należy. Nawet mogę narzekać trochę, mogliby więcej. Co jest zresztą w realiach często słuszne. I wobec Boga też czasami może być... W sumie to tak skąpo daję, bo porównując jeszcze z innymi ludźmi, to za te 2 różańce to mi się wydaje, że trochę więcej mi się należy. Więc wchodzimy w coś takiego, że znika poczucie wdzięczności, jest to wypracowywanie Bożej miłości i jeszcze kolejna rzecz, która wtedy niech się zdarzy, że ja nie odmówię różańca. Przepraszam, się trzymam tego różańca już tylko jako przykład, bo nie chcę tu, Dominikanie popierają różańc, noszę przy boku cały czas, więc Maryja wie, o co mi chodzi, więc... Ale to jest wygodne tylko w takim mówieniu. W tym kontekście. Przez tu dygresję się zgubiłem, już mam. To teraz, co się stanie, jeżeli dzisiaj nie odmówiłem tego różańca z różnych powodów? Mogłem zapomnieć, być z przyjaciółmi, pomagać komuś, cokolwiek. No, mogą być różne, mniej ważniejsze powody, mniej ważne, byłem chory. O ja, to dzisiaj już nic od Boga nie dostanę. No bo dostaję tyle, co zapracowałem. To dzisiaj On mi nic nie da. Koniec. To muszę do jutra poczekać, może jutro znowu zapracuję, to od Niego dostanę. Tu się się potem zaczynają dziać okropne rzeczy. Cały czas żyjemy to w zasadzie my, wymyślamy, ile Bóg nam może dać. Cały czas mamy poczucie, że nie powinniśmy od Niego przyjmować. A Bóg by chciał więcej. Bóg chce powiedzieć każdemu z nas, że nas kocha nie za coś, nie za to, że chodzimy do kościoła, tylko bo jesteśmy. To i tak jest oczywiście zupełnie niedoskonałe porównanie, ale to trochę jak matka kocha dziecko. Za co kocha matka dziecko, które dopiero się narodziło? Za to, że, przepraszam, za dosadność, je, śpi i wydala? Kocha, bo jest, bo to jest życie, bo przecież jeszcze to dziecko nic nie zrobiło dla niej, nie zapracowało, nie wie, kim ono będzie, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to ktoś. To dziecko jeszcze nawet nie kocha mamy, w ogóle jej nie zauważa, tylko jak potrzebuje oczywiście, ale jak zaspokoi potrzeby, to mama nie jest potrzebna. Więc za co kocha matka dziecko? Kocha, bo to jest dziecko, bo jest w nim życie i ona chce je kochać. Mówię, to jest tylko jakby oczywiście taki symboliczny, i oczywiście mówię o matce, która kocha dziecko, bo niestety to bywa też różnie, ale gdybyśmy wzięli teraz wszystkie matki na świecie kochające swoje dzieci, to będzie nic w porównaniu z tym, jak Bóg kocha. To nie wiem, kropla w oceanie to jest i tak śmieszne porównanie. Więc Bóg kocha nas nieskończenie bardziej. Więc On nie chce wchodzić z nami w takie coś, coś za coś. Ty odmówisz, to Ciebie kocham, pójdziesz do kościoła, kocham bardziej, nie pójdziesz, dzisiaj trochę mniej, jestem obrażony, zobacz, pokażę Ci to. Czasami też możemy tym zacząć pogrywać z kimś, powiedzieć, zobacz, nie chodzisz do kościoła i to Cię spotkało. Kara Boża. Znamy też takie mówienie z tym. Proszę bardzo, długo nie będziesz musiał czekać, bo jest nierychliwy, ale... Znowu przykra wizja Boga, który nas chce cały czas opowiadać o tym, że kocha po prostu, bo jesteśmy i chce nas kochać, tak zdecydował i będzie kochał. Że te wszystkie nasze modlitwy to jest otworzenie się i pozwolenie, żeby Bóg mnie obdarowywał. To jest zgoda na to, że ja niewiele mogę. Jakby się tak pomyśleć o swoich modlitwach, to kiedy ja tak szczerze w tej modlitwie, nawet niech ona trwa pół godziny, ile ja w niej rzeczywiście tylko o Bogu myślę, a ile o sobie. To i tak będzie 99% do jednego. W najlepszym układzie to i tak nieźle. Zazdrościłbym, jakby ktoś miał taki przelicznik. Więc w tej modlitwie tak myślimy o sobie. Więc warto zobaczyć w tym jakby takie obdarowywanie Boga. I trochę myślę, że też, choć w inny sposób, ale to trochę też się pojawia w tych rozmowach w małżeństwie, że też trochę warto zobaczyć, że nie kochamy siebie za coś, bo łatwo w to wpaść, że dzisiaj kocham Ciebie mniej, bo czegoś nie zrobiłeś, to bardziej. My jesteśmy ludźmi, więc my tak mamy, że łatwo się obrażamy i ta miłość słabnie. Więc w małżeństwie, jeżeli się uczymy być, naśladować Boga, to uczymy się też tej bezinteresowności. Kocham Ciebie, bo chcę. Bo jesteś. Dzisiaj zrobiłeś coś złego. Staram się Ciebie kochać, bo jesteś, a nie za to, co robisz. Dzisiaj coś dla mnie zrobiłeś, cieszę się tym, ale nie chcę, żeby to było warunkiem mojej miłości. Żebyś musiał mi to dawać, żebym mogła Ciebie kochać. To jest bardzo trudne i my tego nie umiemy, ale to Bóg nas może do tego powoli prowadzić. To, co kolejna rzecz, która jest potrzebna, to, co wola nam umożliwia, to właśnie wybór. Zauważcie, że Bóg mógł nam nie dać wolnej woli, by wtedy było dużo mniej zła na świecie. Nawet w takiej miłości małżeńskiej moglibyśmy się zmusić do pewnych rzeczy. Żona by mogła szantażować, mąż mógłby, nie wiem, zamknąć w domu i coś tam, to można by tu różne metody, niestety w życiu bywa to różnie, ale można by próbować wymusić. To znowu, pierwszy krok, w zasadzie już prawie pierwszy i ostatni, do tego, żeby miłość zniknęła. W miłości nie da się wymusić. Miłość jest zaproszeniem i pytaniem, czy to przyjmiesz. Pokochałem Ciebie, czy chcesz to przyjąć? I nic więcej nie mogę zrobić. Mogę czekać, czy przyjmiesz to zaproszenie. Jak nie przyjmiesz, no nie zwiążę Ciebie, nie przymuszę. I Bóg to samo wobec nas robi. Skoro nas kocha, to nigdy nie przymusi i zawsze mówi, ja Ciebie kocham i czy to chcesz przyjąć. Ale masz wolność, możesz odrzucić. Gdyby nas przymusił, to by znaczyło, że nas nie szanuje, że odbiera dar, który nam chciał dać. Co więcej, moglibyśmy powiedzieć, że w pewien sposób, tak mówiąc, trochę tak kombinując, w ten sposób moglibyśmy mieć mniejszy żal wtedy do Boga, bo byśmy powiedzieli, no Panie Boże, przynajmniej mnie spotkało to i to zło, bo mnie popełniła tego i tego błędu. A tak popełniłam. Szkoda, że mi dałeś wolną wolę, bo bym lepiej przez życie przeszło. Czasem możemy mieć żal, że Bóg mi umożliwił, mówimy to, że wystawił mnie na próbę, na pokusę, gdyby tego nie zrobił, więc sam jesteś, Panie Boże, winien. Gdyby tego nie zrobił, to rzeczywiście w naszym życiu mniej by było zła. Tego możemy być pewni, bo znamy siebie i wiemy, co robiliśmy w życiu. Mniej by było zła. Ale też nie byłoby tyle dobra. Bo co to za dobro, które jest zrobione z przymusu? Jeżeli ja Ciebie zaszantażuję, czy coś wymuszę od Ciebie i Ty mi to dasz, co to za wartość? Zrobiłaś to ze strachu, czy z przymusu, czy z jakiegoś innego powodu. Nie ma to wartości. Jeżeli zrobiłaś, bo chciałaś, bo mnie kochasz, to jest zupełnie inaczej. Więc Bóg też chciał nam dać możliwość. Albo to zrobisz dla mnie, albo nie. Tylko wtedy będzie miało wartość, kiedy to zrobisz, bo możesz, bo chcesz, a nie wtedy, kiedy ja Cię przymuszę. Myślę, że to jest też taka tajemnica objawiania Boga właśnie w tak ukryty sposób, że możemy Go odrzucić i wyśmiać, a możemy przyjąć i próbować oddawać Mu dary, które nam daje. Inaczej, gdyby nam się pokazał ze swoją mocą, to byśmy nie mieli innego wyboru, jak tylko Mu służyć. No bo jak inaczej, jak On jest taki wszechmocny i wszystko może i też strach zgrzeszyć. Więc Bóg też przez tą wolność, myślę, że chciał nam powiedzieć, że nie chce z nami relacji właśnie posłuszeństwa tylko i wyłącznie, czy jakiejś relacji służący Pan, tylko miłość. A w miłości potrzeba wolności. Więc to, że my mamy wolność, która nas czasami popchnęła w złe strony, to dobrze, że ona jest, bo wtedy dobro jednak, które mimo wszystko zrobiliśmy, ma większą wartość niż nie byłoby tego całego zła, a tylko same dobre, ale wymuszone. Więc nasza wolność to podkreślenie, że każdy wasz najmniejszy gest, to, że chcecie się pomodlić, to ma już wielką wartość, bo nie musicie. To, że chcę Ciebie kochać, choć mogę iść, mogę kochać tyle innych kobiet czy mężczyzn, zależy kto by to mówił, a zostaję z Tobą, to ma wartość. Jeżeli zostaję z Tobą, bo nie mam innego wyboru, to wtedy co to za dar dla Ciebie? Zostaję z Tobą, bo wiesz co, no w sumie już się przyzwyczaiłem jakoś tak wygodnie, a zresztą niech już będzie. Już nie chcę więcej błędów, więc już niech przy tym jednym zostanę. No. Jeżeli mam wybór, wybieram Ciebie, to czuję, że to jest wybór i ja chcę być przy Tobie. Więc Bóg nam ten wybór zostawił, żebyśmy mogli go wybierać. I dlatego też przez naszą wolność chociażby można zobaczyć, jakie było założenie Boga, znowu bardzo upraszczając oczywiście, jakie było założenie Boga, kiedy stwarzał świat. Że miał, tak mówiąc po ludzku, różne opcje, warianty. Tak jak po co tyle gatunków drzew, kwiatów? Po co to mogło być prostsze? Po co wtedy im byłby świat bardziej mniej skomplikowany, tym może byłaby szansa, że nie byłoby komarów. Byłaby szansa, że nie byłoby tylu wirusów, mutacji. Bo to ze skomplikowania świata się też bierze. Im więcej możliwości komplikacji, tym większe prawdopodobieństwo, że one wystąpią. Im więcej delikatnych rzeczy, tym większe prawdopodobieństwo, że one się zniszczą. Jakbyśmy mieli tylko pyry, dostosowuję się proszę do słuchaczy, jakbyśmy mieli tylko pyry i tylko i wyłącznie, to w pewien sposób by życie było łatwiejsze, bo nie szukałbym innych smaków, miałbym cały czas to samo, nie byłbym tak niezadowolony, że coś mi nie smakowało ciągle. Z drugiej strony ile rzeczy bym stracił, jakbym nie miał węchu, w wielu sytuacjach było łatwiej, ale też ilu rzeczy bym nie poczuł. Jakbym miał odczuwanie słabsze, to też o ile przyjemniej. No tylko mogło być takie, żeby już alarmowało mnie o jakimś zagrożeniu, ale ile bym stracił? Mniej by mnie bolało, nie odczuwałbym tak, nie wiem, bólu brzucha, zębów, do czegoś tam. W ten sposób duży zysk. Z drugiej strony nie odczuwałbym twojego pogłaskania po głowie, nie czułbym dotyku twojej, nie wiem, skóry, włosów. Coś, za każdym razem. Większe skomplikowanie, więcej możliwości dobra, ale też od razu za tym idzie więcej możliwości popsucia i zła. Im mniej zła, tym też mniej możliwości dobra. Więc mówię, niezwykle upraszczając, tak sobie myślę, że Bóg miał do wyboru te różne warianty. Gdyby się zdecydował na świat, w którym chciałby jak najmniej zła, to ten świat by wyglądał inaczej. Może byśmy nie mieli wolnej woli, może by było tylko jeden gatunek, nie wiem, roślin czy drzew, czy czegoś, czy roślin, czy drzew, już tak mówię. Ściśle. Nie byłoby wtedy tych rzeczy, mniej by było przynajmniej tych takich nieprzyjemnych dla nas. Ale właśnie nie czulibyśmy zapachu kwiatów, nie dotykaliśmy płatków i tak dalej. No jakby, nie chcę tu w poezję wejść, ale wiecie, mam nadzieję, o czym mówię. Więc widać, że Bóg chciał jednak maksimum dobra, a nie minimum zła. I myślę, że tego chce nas też nauczyć i w naszych miłościach, małżeństwach i w wierze. Jeżeli w małżeństwie czy w miłości zdecydujemy się jak najmniej zła, jak najmniej błędów, to znowu jakby, robiąc groteskowe, nie wiem, obrazki, to może być tak, że boję się tobie cokolwiek dać, bo może nie trafię. Chciałbym ci dzisiaj kwiaty kupić, ale jak wybiorę nie te, co trzeba, to dopiero będę miał w domu, więc już lepiej nie kupić, to będzie spokojniej. Chciałbym z tobą pójść do kina, ale jak ci się nie spodoba, to już darujmy sobie. Chciałbym dzisiaj wyjść z domu, ale kto wie, co się może zdać. Może mnie ktoś napaść, może ja się na kogoś zdenerwuję, to lepiej zostać w domu. Zadzwoniłbym do przyjaciela, ale może jest w złym humorze, może ja się zdenerwuję, mu coś powiem przykrego, to nie dzwonię. I mogę zostać w domu, żeby przypadkiem nie popełnić żadnego zła i tak popełnię, bo będę sobie myślał o różnych rzeczach. Chociażby przez zaniedbanie dobra już popełniam zło. To jest już zło. Mogłem coś dobrego zrobić, nie zrobiłem i tak popełnię, więc nie ucieknę. Ale mogę jakby próbować tą tendencją, tym kierunkiem, tak żeby nie pobrudzić butów. Ciągle polerowane, nigdzie nie pójdę. A mogę jakby szukać w drugą stronę. Chcę jak najwięcej dobra. Wtedy buty się pokurzą porządnie, może zniszczą. Chcę twojego dobra, więc kupię ci kwiat. Jak nie trafię, trudno, innym razem będę wiedział, chcę z tobą do kina. Najwyżej pójdziemy jeszcze raz, 10. raz. Szukam cały czas, co jest dobre. Więc to patrzenie na stworzenie świata, jak Bóg chciał, żeby świat wyglądał, nie minimum zła, ale maksimum dobra, to też warto wnieść w nasze relacje. Tu warto się pomylić czasem. Byle nie przestać szukać dobra. Byle nie bać się. A zauważcie, jak zły duch chce zrobić. Odwrotnie, chce nas przerazić złem. Oczywiście on to robi też w jakimś celu, bo z drugiej strony chce nas do zła przyciągać, ale tu chce tylko powiedzieć, zobacz. Zobacz, tu się może coś złego stać. Nie, to daj sobie spokój. Nie, to lepiej nic nie robić. A tu zobacz, widzisz, kupiłeś te kwiaty i co wyszło? Więc już na całe życie masz z głowy kupowanie kwiatów, już nie ma sensu. Niech sama sobie kupi. Daje pieniądze najwyżej. To akurat może być czasami nawet dobre rozwiązanie. Nie, żartuję. Oczywiście to jest zupełnie inna rzecz. Więc zły chce nas skupić na złu, bo ma w tym jakiś cel. Chce, żebyśmy zapomnieli o tym szukaniu dobra. I potem możemy być tak przestraszeni, żeby nie popełnić grzechu, że już nie staram się nic dobrego zrobić. I zauważcie, jak w wierze jest to często obecne. Niektóre osoby tylko tak myślą, żeby nie nagrzeszyć. W ogóle idę z zamkniętymi oczami do kościoła, tylko swoją ścieżką. I nic więcej. Boję się cokolwiek zrobić. I tak samo może być z modlitwą, z różnymi rzeczami. Boję się jakby tu więcej odkrywać, tylko mam swój świat i taki jest bezpieczny. A im bardziej decyduję się na to szukanie dobra, tym bardziej uruchamiam swoją wolność, wolę. tym bardziej wybieram to prowadzenie przez nią, można się wtedy pomylić. Ale Bóg chciał, żebyśmy za tym szli. Tam, gdzie się kończy wolność, tam tylko wolność, a nie swoboda, bo to oczywiście dwie różne rzeczy. A tam, gdzie się kończy wolność, tam się skończy i miłość, i wiara. A zauważcie, jak często jest tak, że jak powstają czy sekty, czy jakieś kierunki, ty musisz to robić. Ile osób jest wychowanych w wierze tak, że babcia mówi, musisz to zrobić. W cudzysłowie znowu babcia, no bo to jakby takie obrazki czasami słyszymy, ale to nie oznacza, że oczywiście tą babcię nam psują wiarę, więc przepraszam, to jest tylko uproszczenie, zobrazowanie. Ale czasami ty powinieneś dzisiaj iść do kościoła, musisz iść do kościoła, nie możesz iść, nie wiem, z kolegami. Ty musisz to, musisz. Nawet jak to dziecko to zrobi, to jako to ma wartość. Zrobiło to ze strachu i potem jak już nie będzie musiało, to tego nie będzie robiło. Oczywiście to też nie jest takie proste, bo też dziecko wychowujemy i uczymy, więc to nie chcę tu w skrajności wpadać, tylko pokazać pewien mechanizm, że tam, gdzie przymuszamy, tam się wiara skończy. To już nie jest wiara, którą rozumiem przez relacje. To jest spełnienie pewnych rzeczy. Mogę je zrobić. W końcu w kościele też mogę godzinę wystać. No, jak w kolejce mogę, w autobusie, to i w kościele da się wytrzymać. I to może w ogóle nie prowadzić do wiary. Dlatego wszystkie jakby kierunki w wierze, które mówią, jakieś takie już trochę bardziej dewocyjne kierunki, które mówią, że trzeba to i to, musisz, nieważne co byś chciał, musisz robić to, co trzeba, to, co my nakazujemy, no to wiadomo, że to jest wypaczenie. Miłość, jeżeli ma być rzeczywiście sobą, to ona potrzebuje się rozwijać. I tak jak z wiarą. W miłości nie można poprzestać. Tu szczęśliwie o tym powiedziałem, ale nie można pozostać na tym samym poziomie. Utrzymuje status quo cały czas, byle nic nie zmienić, niech tak będzie. Już ciebie pokochałem, ty mnie i teraz nie ruszajmy. Czasami też tak jest z wiarą. Nic już nie rób, nie zadawaj pytań. Ja czasami się spotkałem z tym, ale dlaczego? Ciekawe jak, nie, w ogóle, bo wiarę stracisz. Nic nie gmeraj, przybierz, tu zostaw, nic. Czasami niektóre osoby uważają, że zadanie pytania, dlaczego ciekawe Bóg zrobi, to już jest atakowanie Boga czy Kościoła. To jest też tragedia, bo Bóg chce, żebyśmy używali rozumu i szukali, cały czas poszukiwali. Jeżeli przestaje szukać, wiara się przestaje rozwijać. Ona jest skarbowa ciała. To trochę potem, jakbym był dorosłym mężczyzną i chodził w garniturku od Komunii Świętej. To i tak mniej śmieszne niż jak niektóre pomysły na wiarę. Niestety to czasami bywa przykre. Jeszcze próbuję innym powiedzieć, że to jest właściwa wiara. Więc wiara potrzebuje rozwijania się i cały czas, to już wiem, że o tym mówiłem, ale jeszcze raz chciałem to w tym kontekście powiedzieć. I to samo z miłością. Tu w modlitwie, to tak dla przykładu, bo o rozwoju wiary to oczywiście, gdzie byśmy nie poczytali, różni ojcowie Kościoła, czy różne teologowie, różni pokazują kierunki rozwoju, na przykład w wierze, w świętości. Tu chciałbym pokazać dwie takie rzeczy. Jedną to ze świętego Tomasza z Akwinu, a drugą ojca Piotra Rostwarowskiego. Święty Tomasz pokazał trzy stopnie miłości w drodze ku świętości człowieka. Pierwszy taki poziom podstawowy zupełnie to jest unikanie grzechu i opieranie się pomętą pożądliwości. To jest, rodzi się jakaś miłość i wiem, że ją dużo może rzeczy zniszczyć, więc staram się ograniczyć te rzeczy, ograniczyć najpierw zło, oczyścić z tego zła, żeby nie stracić, nie skaleczyć tej miłości. Jakby to jest taki pierwszy moment. Unikanie grzechu. Jeżeli w miłości czy w wierze nie zacznę walczyć też z grzechem, to mówiłem, to nie jest walka z grzechem, nie jest najważniejszą rzeczą. Szukanie dobra to jest najważniejsze. Dlatego mówiłem też w tej kolejności, żeby nie skupiać się, że my tylko musimy walczyć z grzechem, bo wtedy to prowadzi też do tego wypaczenia, że nie szukam już dobra miłości, tylko boję się grzechu. Więc dlatego najpierw mówiłem tamto, a teraz jednak to, że z grzechem też się trzeba zająć. To nie oznacza to, że szukam dobra, nie oznacza, że w takim razie zło mogę pełnić. Nie. bo to zło mi będzie przeszkadzało w szukaniu dobra. Jeżeli popełniam zło celowo i wiem, no to stracę dużo dobra. Tylko mówię, co jest jakby najważniejsze w myśleniu. Więc unikanie grzechu musi też się pojawić. I tak samo w miłości małżeńskiej muszę zauważyć, co Ciebie krzywdzi, w których miejscach Ciebie nie kocham. Konfesjonał jest tu świetną okazją do uczenia się też swojej wrażliwości i siebie. Poza tym, że jest to sakrament i dostajemy rozgrzeszenie i jakby wychodzimy czyści przed Bogiem bez grzechu, to jest jeszcze ten moment taki uczenia się wychowawczy, że dzięki spowiedzi ja mogę dostrzegać swoje grzechy. Mogę wypaść z tego myślenia cały czas, to inni są winni, to ty jesteś winna. Tak, ty masz swoje winy, ale ja też szukam swoich. Więc to oczyszczanie z grzechu, to unikanie grzechu jest pierwszym etapem. To jest już jakby poczucie, że się zrodziła miłość i nie chcę jej stracić, zgasić. Trzeba jakby zacząć podsycać, karmić, a tamte rzeczy ją zniszczą. Potem już jakby grzechy częściowo same mogą zacząć znikać, bo już nawet mam mniejsze w nich upodobanie. Jakby wtedy już łatwiej przeskoczyć już na staranie się o podtrzymywanie miłości, umacnianie i karmienie, niezależnie jak to nazwiemy. Pomnażanie dobrych rzeczy, żeby tej miłości było coraz więcej, bardziej się nią nasycić. I później jest już droga taka bardziej kontemplacyjna, zjednoczenia z Bogiem, rozkoszowania się już bezpośrednio z Bogiem. Tak idziemy w wierze. W sumie w miłości pomiędzy dwiema osobami, oczywiście na inny sposób niż to wobec Boga, ale też trochę tak idziemy. To, co już powiedziałem, nie chcę Ciebie krzywdzić. Oczywiście nie mogę się tylko na tym skupić, ale to jest pierwszy krok. Nie chcę Twojej krzywdy, tylko szukam Twojego dobra. A trzecia, cieszę się, że dzięki temu dobru jesteśmy razem. Mogę z tym dobrem, które w Tobie odkryłem i ocaliłem, teraz mogę z tym dobrem być, przebywać, cieszyć się nim, jednoczyć się z Tobą. Ojciec Piotr Stworowski tą drogę rozwoju człowieka do Boga pokazał na modlitwie Ojcze Nasz. I to dlatego chcę powiedzieć, że to jest też takie ciekawe spojrzenie, które ja pierwszy raz tylko, znaczy pierwszy i ostatni u niego spotkałem. Za mało czytam, to może też inna rzecz, ale u nikogo innego tego nie zobaczyłem. On zaproponował, że jakby spojrzeć na modlitwę Ojcze Nasz od tyłu, od końca. To ona pokazuje drogę człowieka do Boga. Zaczynamy od tego ostatnie, zbaw nas od złego. Najpierw się modlę, żeby Bóg mi się pozwolił oderwać od zła. Od tego, co mi pozbawi miłości czy wiary. To jest jakby pierwsze uwalnianie się, pierwsze nawracanie. Potem odpuść mi moje winy. Oczyszczam się z grzechów. Chcę, proszę Cię, zauważam swoje winy, proszę Ciebie, żebyś mi pomógł je odpuścić. W miłości małżeńskiej znowu to będzie, zauważam Twoje winy, ale i swoje. Jeżeli ja wiem, że sam grzeszę, to inaczej patrzę na Twoje grzechy. Jeżeli ja mam poczucie, że ja jestem bezgrzeszny, no to sobie patrzę, ale mi się trafiła grzesznica, czy ale grzesznik. Zupełnie inaczej patrzę, jak zobaczę, że w zasadzie jesteśmy tacy sami pod wieloma względami. Ja Ciebie ranię i Ty mnie też ranisz. Niestety jesteśmy po grzechu, więc to się będzie pojawiało. Więc to zobaczenie grzechu jest niezwykle ważne w tej drodze. Bez tego się niewiele da zrobić. Szybko się cofniemy. Więc próbuję się oderwać. Odpuść mi moje winy. Tak samo w zasadzie w małżeństwie czy w miłości też proszę drugą osobę, odpuść mi moje winy. Też mogę powiedzieć, pomóż mi się wyzwolić od złych rzeczy. Widzisz, że robię złe rzeczy, krzywdzę i teraz odpuść mi to, że Ciebie zraniłem. To w miłości też jest obecne. Tak jak i w wierze. Kolejnym wezwaniem będzie chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Wiem, że miłość potrzebuje umacniania, wiara i miłość. Muszę robić pewne rzeczy, które jeżeli chcę je utrzymać, to też potrzebuję pewne rzeczy, które podtrzymają, bo miłość to nie jest perpetuum mobile, wiara tak samo. To się nie utrzyma samo. Jeżeli widzę, że teraz wierzę w Boga i myślę, że tak się utrzyma, to nie da rady. Ja też już myślałem, że jakoś wierzę, poszedłem do zakonu i po miesiącu wiarę straciłem. Myślałem, że już jakoś ją mam. Zniknęła. Potem jakby na nowo i potem znowu kiedyś mówiłem, że zniknęła i nic. Siedziałem, patrzę, co tak ta złota puszka, po co my tu siedzimy. jakby dobrze też zobaczyć, że to nie jest takie oczywiste, tego nie wypracujemy sami siebie, to jest za każdym razem dar, więc ja tylko się przygotowuję na jego przyjęcie. I tak samo z miłością. Chcę Ciebie kochać, to nie jest z moich sił. Ja się otwieram na jakiś dar Twojej miłości, którą chcę przyjąć, i swojej, którą chcę Ciebie obdarowywać, ale do końca tego nie zrobię. Nie pokocham Ciebie bardziej przez zaciskanie pięści. O, poczekaj, to już bardziej jest, teraz widzisz. To tak nie przyjdzie, dobrze wiemy. I tak samo z wiarą. Jeżeli ja myślę, że w kaplicy usiądę i mocniej zapłaczę, to już bardziej wierzę, to nie tędy droga. To może czasami i tędy być, ale to nie jest główna droga. Więc tu zauważam, że potrzebuję jakiejś łaski, jakiegoś pokarmu, karmienia od Boga. Więc proszę go, chleba daj mi, bo głodny. Potem, jeżeli już te wszystkie rzeczy przejdę, mogę iść dalej, prosić go, bądź wola Twoja. Proszę go, żeby przemienił moją wolę, żeby pomógł mi chcieć tego, czego on chce. Próbuję podejmować trudy, które się wiążą z miłością czy z wiarą, bo jedno i drugie jest wymagające. To i to wymaga wielu godzin i wielu wysiłków. Więc próbuję za tym iść, próbuję być posłuszny temu, co odkrywam w woli Bożej, bo szybko odkrywam, że Bóg chce mojego dobra, więc nawet warto za tym iść. Więc bądź wola Twoja, przeniknij mnie Twoją wolą. Myślę, że tu nie chcę takiego bezpośredniego porównania. Tu już bardzo jakby, bo tu już wchodzimy w tej modlitwie Ojcze Nasz w drugą... Nie, to może to zostawię, bo to zbyt nie wprost. Kolejny etap to przyjdź Królestwo Twoje. Już pragnę być ogarnięty Bożą obecnością. Królestwo Boże, całe Jego Królestwo. Z moim sąsiadem, sąsiadką, których On chce. To jest ryzykowna modlitwa. To osoby, których nie znoszę, nie cierpię, w tym Królestwie będą. Może będziemy dalej, znowu mówiąc po ludzku, obrazami, sąsiadami wciąż. Więc to już jakby wymagająca modlitwa, żebym poprosił o Boże Królestwo. O Jego wolę. No i już najwyższy etap, no to święcienie Twoje. Po prostu chcę być z Tobą, z Twoim imieniem, kontemplować Ciebie, z Tobą się zjednoczyć. Więc myślę, że to ciekawe spojrzenie na Ojcze Nasz, od, właśnie jako wstępowanie odwrotne. Jezus wiedział, dlaczego podaje od tej kolejności. Nie próbuję powiedzieć, że teraz się modlę odwrotnie, ale inne spojrzenie. On patrzył też z nieba, z tej perspektywy i to może być jakby tylko takie owocne przyjrzenie się tej modlitwie i pamiętanie o tym, jak się modlimy, bo czasami to już też mówimy automatycznie. Jeżeli chodzi o automatyzm, to też jest obecny w miłości i w wierze. Rutyna, pewne rzeczy, no ileż rzeczy, jak się powtarza, to jedzenie to już też, ile można, no ciągle jemy kilka razy dziennie, co najmniej trzy, co najmniej dwa, no to też już jest nudne. I wiele rzeczy jakby siłą, wiele rzeczy siłą rzeczy już. Jako, że to się nagrywa jeszcze. To co zostanie? Miłość potrzebuje stałości, a stałość się wiąże z tym, że się do niej przyzwyczajamy i możemy się też znudzić. To jest nieuniknione. Jeżeli chcę kochać Ciebie, to też się zgadzam na to, że pewne rzeczy w jakiś sposób mi się znudzą. Co nie oznacza, że na nudę jesteśmy skazani. Nie, to jest tylko zaproszenie do pogłębienia. Bo to akurat możemy na wschodzie z tego zacząć. To jest obecne w chrześcijaństwie jak najbardziej, ale tam jest taki impuls, który kiedyś też dzięki taoizmowi ja zobaczyłem, ale mówię, potem zacząłem, że to wszystko jest w chrześcijaństwie. Wydawało mi się, że tam odkrywam coś, czego tu nie ma. Cieszenie się tym, co jest, chwilą obecną. Gdybyśmy na przykład umieli się cieszyć, nie wiem, prysznicem, że go bierzemy, tak fajnie czuję wodę, teraz ona tak fajnie opada, to nieoczywiste, że ona jest ta woda i że ją odczuwam. Każdy prysznic byłby jakoś przyjemny. Jedzenie, to, że to nie jest takie oczywiste, że odczuwam. Oczywiście dzisiaj może mniej smakować, dzisiaj bardziej, ale samo skupienie się na pewnych rzeczach może spowodować, że bardziej je docenię, nawet jeżeli one się powtarzają. W tej powtarzalności też jest piękno. To, co fajnie Chesterton to opisał, tylko nie wziąłem tego cytatu, więc okaleczę go bardzo. Aż się boję, czy mogę to robić. opisał coś takiego, że bardzo parafrazuję, bo on to naprawdę ładnie zrobił, że w powtarzalności jest element boskości, jest coś pięknego, że Bóg jakby nigdy się nie nudzi i to jest obecne w dzieciach. Dzieci mogą powtarzać do znudzenia jedną rzecz i one się tym nie nudzą, cały czas powtarzają. To, że my się nudzimy, to wynika z naszej słabości, że już w pewnym momencie już nie możemy tej samej rzeczy robić. Gdybyśmy mieli siłę, energię, to byśmy cały czas to robili na nowo. Więc znudzenie powtarzalnością wynika właśnie z tego, że jesteśmy słabi, już nam się nie chce. A tutaj on powiedział jakby, że Bóg, oczywiście też mówiąc jakoś po ludzku, nieustannie się zachwyca. Każda stokrotka, co z tego, że są ich miliony, każda jest na nowo, powstaje na nowo, co roku tak samo. Jakby w tym powtarzalności jest piękno. Słońce wschodzi tak samo. Pięknie, że wchodzi tak samo. Dobrze, że mu się nie znudziło. Widać, że bajki dla dzieci pisze. Więc powtarzalnością trzeba się, warto się nauczyć żyć, bo wtedy więcej z niej możemy czerpać. Więc znudzenie jest takim momentem, który może pokazać, dlaczego już w tym nie dostrzegasz czegoś cennego. To jest zachęta do tego, żeby pójść dalej. Więc dobrze, jak się pojawi nuda w modlitwie, czy w miłości, czy w wierze, bo wtedy możemy wchodzić na jakiś inny poziom i coś więcej zrozumieć. A jeżeli powtarzamy, to się musi trochę pojawić. I nie warto zrezygnować z powtarzania tylko dlatego. To może się nie spotykajmy, żebyśmy się nie znudzili sobą. To też do czego to prowadzi? No w zasadzie do końca miłości. No to przestanę się modlić, to może wtedy zapragnę. Prawdopodobnie przestaniesz chcieć Boga i modlitwy, bo się oswoisz z tym, że tego nie ma. Do tego też się można przyzwyczaić, do różnych rzeczy, więc powtarzalność jest potrzebna. I to nie musi być od razu rutyną. To, że się na przykład mąż budzi co rano i widzi żonę przy sobie, to piękne, że cały czas jest to samo. Że nie musi dzisiaj, jejku, czy jest, czy nie. Boję się otworzyć oczy, może nie ma. Dobrze, że w cudzysłowie do znudzenia się przyzwyczaiłem, że jesteś. Jakby do znudzenia to było w dużym cudzysłowie. Jakby ta rutyna też może być cenna i piękna, więc i ona też w wierze będzie obecna. Miłość, jak skoro jest rozwojem, to też będzie szybko odkryjemy, że jakby tu nie ma, nawet jak powtarzam pewne rzeczy, to trudniej o rutynę, jeżeli potraktujemy miłość jako rozwój, bo wtedy szukamy też innych rodzajów. Odkryjemy, że miłość jest trochę jak sztuka, to Erik Fromm napisał, że miłość jest sztuką, tak samo jak sztuką jest życie. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w sposób identyczny, jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki, powiedzmy muzyki, malarstwa, sztuki medycznej, inżynieryjnej, cokolwiek. Jakby to warto odkryć, że miłość i wiara to też jest sztuka. Jakby tu z jednej strony pewne rzeczy, schematy, z drugiej strony cały czas odkrywanie, szukanie po swojemu. Więc wiara każdego z nas jest naszą wiarą. Nie warto tylko wziąć gotowy schemat, nie wiem, od niezależnej cioci, babci, siostry, wujka, kogokolwiek, księdza, tylko tworzyć swój. Tak jak miłość. To nie jest odzwierciedlenie tylko wzorców, które dostałem w dzieciństwie, czy w domu, czy gdzieś, choć one mogą być piękne, ale to jest szukanie też swoich wyrazów. Więc w wierze też warto cały czas poszukiwać. Jeżeli tak spojrzymy na wiarę i miłość, to też szybko odkryjemy, że kolejny błąd, jaki często się gdzieś słyszy, że jestem porządnym człowiekiem i ktoś ma w domyśle równa się chrześcijaninem. No jestem porządny człowiek, nie krzywdzę ludzi, więc chrześcijanin. To tak jakby ktoś powiedział, że jestem porządnym człowiekiem, bo w pracy mnie lubią, pracuję uczciwie. No to jestem kochającym mężem w domyśle. Nie. Pytanie, czy ja kocham żonę, a nie tylko jak jestem w pracy, czy uczciwy, czy nie zabijam, tylko o relację z żoną. I tak samo tu relacja z Bogiem, a nie to, czy jestem porządny i spełniam zasady chrześcijańskie. Więc porządny człowiek to nie musi się oznaczać chrześcijanin czy kochający mąż. Teraz myślę, jakby w kontekście tego wszystkiego, co mówiliśmy, tego rozwoju, to jest to oczywiste, a niestety pewnie często słyszymy. O co ona ma do mnie żal? Przecież jestem uczciwy, porządny. Ona ma żal o to, że nie kochasz, ale to dobrze, że jesteś porządny, uczciwy. Tak samo Bóg może mieć do nas, mówiąc po ludzku, żal, że nie szukamy Jego miłości, nie żyjemy tak naprawdę wiarą, tylko spełniamy obowiązki. Jesteśmy porządnymi chrześcijanami. Wierze i miłości, jak zaczniemy naprawdę tym żyć, to też staniemy się obiektem nienawiści. Bo zły duch, on jednak jest i swoje robi, on nienawidzi. Więc jeżeli bardziej zaczniesz żyć wiarą, to on się tobą bardziej, mówiąc po naszemu, zajmie. Dopóki jesteś oziębła, to może się nie przejmować. Nawet może się wtedy wydawać, że wszystko jest tak dobrze. Jak się zaangażujesz w wiarę, pewnie ją uderzy mocniej, bo się robisz już ryzykowne i możesz za bardzo się do Boga przybliżyć. Tak samo z miłością. Jak dwoje ludzi zaczyna się kochać, to zły od razu będzie chciał w to wejść i namieszać. Więc im większa miłość między wami, tym bardziej jakby czekajcie na uderzenie. Ono przyjdzie prędzej czy później. A zły duch nie zrobi oczywiście tego wprost, bo on się nie chce ujawnić. Zrobi to przez sąsiada, sąsiadkę, przez innych, przez jakieś różne rzeczy, wydarzenia. Więc to też warto się nad tym zastanowić, że jeżeli się zdecyduje na życie wiarą, to od razu będzie oznaczało, że mogę też się nacierpieć od zła, które we mnie uderzy. Niekoniecznie osobowe wprost, ale jakieś zło. Też decyzja do podjęcia wcale nie taka łatwa. I oczywiście Bóg obiecuje, że przeprowadzi nas przez to. Nie obiecuje, że powstrzyma wszystkie ataki, tylko obiecuje, że wytrzymamy. To jest to, o co często też mamy do Boga właśnie żal, że ja wierzyłem i co mi się stało, ja kochałem i co mi się stało. To on po prostu próbuje nam pomóc przez to przejść, a nie zabezpieczy nas całkowicie przed tym. Też myślę, że w wierze jest taka fascynująca rzecz, zupełnie niezwykła. Że to, że na przykład mogę wyjść, już tak mówiąc konkretnie, na przykład wyjść z kaplicy i mieć poczucie, że Bóg jest trochę niewdzięczny, bo ja mu tyle dałem, modliłem się tyle czasu i od kilku lat czy kilkunastu, a wciąż mi niewiele daje. Jakby też warto się przyjrzeć temu, że Bóg na to się zgodził. Zauważcie, że tak jest uniżony, że nie pokazuje swojego obdarowywania. Nie chce nas jakby brakuje mi tu trochę słów, nie chce nas jakby stłamsić swoim wielkością swojego daru, bo gdybyśmy zobaczyli, on nam daje, to w jakiej sytuacji byśmy byli, co możemy mu oddać za to wszystko, co otrzymaliśmy. To widać, że bajki, ale to trochę jak mrówka i słoń. Mówię to tylko taki, żeby sobie na chwilę zobaczyć to na jakimś obrazku. Co mrówka może dać słoniowi? On może wiele rzeczy, nie wiem, jednym uderzeniem tam może wykopać jakiś rów, no i tak dalej, nie będziemy tu w bajki wchodzić, ale czujemy, tutaj jest bardzo mała dysproporcja. A wobec mniej wielkości, nieskończoności Boga nie mam mu nic do dania, zupełnie nic. Co mu dam swój czas? Przecież skąd mam ten czas? On mi go dał. Dam mu 24 godziny na dobę, a skąd to dostałem? Dam mu siebie, a skąd ja siebie wziąłem? Więc to jest taka dysproporcja, że byśmy mieli poczucie, że nic nie możemy dać. A zauważcie, miłość tego nie znosi. Jeżeli w miłości ja nie mogę ci nic dać, to szybko się miłość skończy, bo trudno żyć z takim poczuciem, to tylko ty mnie obdarowujesz. Wyobraźcie sobie, że ktoś wam powie, ja od ciebie nic nie oczekuję. Co ty mi możesz dać? Ja ci tylko będę dawał. To nie jest miłość. To znaczy, że ja ciebie nie szanuję i po prostu traktuję jakoś tam przedmiotowo czy jakoś. Bo tam, gdzie jest miłość, tam jest chęć odwzajemniania, obdarowywania i przyjmowania. To jest jakby dzielenie się. Więc gdyby Bóg zbyt wyraźnie nam pokazał wielkość swojego daru, to byśmy mieli poczucie, że już nic nie możemy mu dać. Więc on jakby się ukrywa, żebyśmy my mieli poczucie, że coś mu dajemy i że to ma sens. I zauważmy, do tego stopnia, że nawet mamy poczucie, że to my więcej dajemy. No ja się tyle modliłem i nic. Zupełnie odwrotnie. Ale takie mam poczucie, że ja tyle dla niego zrobiłem, te 20 minut modlitwy. I on się na to zgodził. Jakby niezwykła też jego taka pokora w tym, że na to pozwolił. I myślę, że w miłości, jak się tego uczymy, to też pozwalam drugiej osobie siebie obdarowywać. Trochę jak matka pozwala, żeby dziecko dało jej rysunek. Co to jest, te dwie kreski? Mamusia, to jest kwiatek. Aha, szczerze mówisz. Dziecko obdarowuje i mama przyjmuje to z radością i pokazuje dziecku, że się tym cieszy. Żeby dziecko uczyć miłości, że dziecko się uczy, jak to miło dać coś komuś. Ktoś się cieszy. To jest uczenie miłości. Bóg się też zgodził na to, że my mamy poczucie często, że Bogu tyle daliśmy. Bo chce właśnie w nas miłości. I dlatego wierzę też, też to będziemy odczuwali dobrze, że to odczuwamy. Właśnie to, że trochę jakby Bóg był niewdzięczny. Zobaczmy, co się za tym kryje. Myślę, że to już czas. No to w takim razie dziękuję za dzisiaj i życzę wam wiary i miłości jak największej.